Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Niezależna audycja internetowa, jesteśmy w Gateway Marina na Brooklynie. Rozmawiam z panem Tośkiem i z panem Jarkiem i panowie opowiedzą nam dzisiaj, jak łapie się ryby oceaniczne, ryby morskie. Panie Jarku, proszę powiedzieć, jak wygląda łapanie ryby od strony technicznej? Jaki trzeba mieć sprzęt, jaki pan ma sprzęt i jakie ryby tu można złapać? Ile lat pan łapie ryby?
No tak, więc jeśli chodzi o trolling, to przede wszystkim trzeba jechać na Hudson Canyon, to jest najbliżej z Gateway Marina, a około 117 mil offshore. A temperatura na tunę, wymagana jest temperatura pomiędzy 74-72 stopnie. A trołowanie polega na tym, żeby po prostu trzeba mieć sprzęt, ciężkie wędki, ciężkie kołowrotki, przeważnie rozmiar 50-30 minimum. Tuna jest bardzo silną rybą, także trzeba mieć, najlepiej trzeba mieć jakiś pas też, żeby móc oprzeć końcówkę wędki na pasie, bo wtedy jest... Cały ciężar trzeba utrzymywać w rękach. Jeśli oprzesz sobie końcówkę na pasie w specjalnym siedlisku, jest dużo łatwiej. Więc trołowanie polega na tym, że najlepiej jest, zależy od wielkości łódki, najlepiej jest używać outriggerów. Na outriggery można podłączyć dwie wędki na każdy outrigger, czyli cztery w sumie, bo każda łódź wyposażona jest w dwa outriggery. Można też jedno lub dwie wędki wstawić na dach, na tak zwany racket launcher, gdzie jest mocowanie na wędki, i dwie można postawić w gunwale na bokach łódki. Także w summa summarum, zależnie, jeszcze raz mówię, zależnie od wielkości łódki, można trołować 6 do 7 wędek. Trołowanie polega na trołowaniu powierzchniowym, czyli wszystkie przynęty prowadzi się na powierzchni wody. Prędkość utrzymuje się minimum 7 mil na godzinę. Także no, wszystko polega na tym, że jeden musi kierować łódko, drugi musi rozstawiać, obserwować wędki. Jeśli mamy branie, no wtedy jest dopiero, cały fan się zaczyna. Trzeba szybko wędki dodatkowe zwijać, bo żeby tuna nie poplątała i tak dalej. No jeden musi, jak bardzo duża ryba, trzeba zatrzymać łódkę. Być może nawet trzeba łódko cofać się trochę, żeby pomóc płynąć w kierunku ryby, bo na początku tuna jest bardzo silna, także jeśli się nie ma dużo linki i na przykład kołowrotek się ma akurat taki zbieg okoliczności, że tuna wzięła na kołowrotek, wrotek rozmiaru 30, jest on mniejszy, ma mniejszą pojemność linki, także może wyciągnąć wszystko linkę i wtedy jest po zawodach. Także w takim układzie trzeba pomóc łódko, prawdopodobnie podpłynąć trochę w kierunku ryby i zaczyna się walka. No, to jest cały fan. W połowie dopiero zaczyna się prawdziwe zmęczenie, także nieraz się chciałoby oddać wędkę koledze, żeby trochę popracował, bo to jest naprawdę ciężka praca, szczególnie plecy i tak dalej, nogi. No i co, jeśli przycholuje się rybę do blisko łódki, nie ma szansy ją wrzucić do łódki tak od rękoma i tak dalej, trzeba użyć gafa. Gaf to jest specjalny na kiju taki hak, który no, wbija się w rybę i dopiero ją przez burtę się przerzuca, wkłada się do łódki. Lat łapię 25, może nawet więcej, no z tym, że nie na oceanie, bo już zaczynałem w Polsce łapać, także na oceanie łapię może około jakieś 10 lat. Także no nie wiem, co pan jeszcze by chciał wiedzieć. Wszystko to znaczy, no oprócz tuny jeszcze jest, na oceanie występuje tak zwane sezonowe łapanie, na przykład striper, no to wczesno wiosną, późną jesienią, też można go trołować, najlepiej na drucie. Na kołowrotku założony jest drut, wtedy on jest ciężejszy i przynęta spada głębiej trochę. No, na strajbesa trołowanie to gdzieś tak 3-4 mile na godzinę. I podobnie, prawie identycznie jak tunę, z tym, że mówię, tuna trołuje się na powierzchni, a striper musi błystka iść gdzieś tak około, no minimum 5-10 fitów nad dnem, czyli trzeba prowadzić przynęty pod wodą. Latem, w pełni lata, no i wczesną wiosną tak samo, seabass. A na seabassa trzeba szukać jakiejś struktury, najlepiej wraki, zatopione jakieś statki, jakieś wypłycenia drastyczne i tak dalej, i tak dalej. Tak samo blackfish, późną jesienią blackfish jest jeden z najlepszych okresów na blackfish, trzeba szukać z kolei na blackfish, trzeba szukać kamieni, tam gdzie jest bardzo kamieniste dno i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no w środku lata flądra przede wszystkim, fluk. Drifting, czyli powolne spływanie, ciągnięcie przynęty po dnie. I na flądrę przeważnie można używać przynętę samej flądry, czyli można złapaną flądrę pociąć na wąskie paski i założyć na hak, lub tak samo na robaki, lub nawet na jigi, na sztuczne przynęty i tak dalej, i tak dalej. To z grubsza chyba wszystko.
Niezależna audycja internetowa z Brooklynu, my dopiero zaczęliśmy, to nie jest wszystko. Może zacznijmy, może czy sprzęt do łapania ryb jest drogi, jaką łódką pan pływa, czym to się różni od wędkowania, od łapania ryb na jeziorach, bo my mówimy teraz o łapaniu ryb na oceanie.
No jeśli chodzi o sprzęt, to oczywiście, że jest drogi. No, takiej średniej klasy kołowrotek, na przykład na tunę 50, rozmiar 50, no, kosztuje minimum, zaczyna się $600 i rośnie w górę, 1000, 1500. Tak samo kij $400-500. A łódka, no wiadomo, no, łódka polega na tym, że trzeba do niej lać benzynę. Żeby popłynąć daleko offshore, trzeba mieć kupę benzyny. No benzyna wiadomo w dzisiejszych czasach ile kosztuje, także żeby popłynąć na kanion, potrołować kilka godzin i wrócić, potrzeba co najmniej, na przykład na mojej łódce, potrzeba co najmniej ze 200 galonów. Dwa silniki 150 Yamahy. Tak naprawdę moja łódka jest troszkę za mała na kanion. Kolegi Tośka jest lepsza, bo jest większa i ma silnik dieslowski. Jest dużo oszczędniejszy na paliwie. Pomimo nawet, że na Tośka łódce jest troszkę mniejszy pojemnościowo tank, to ma łódka dużo, dużo większy zasięg niż moja, bo no, wiadomo, diesle są bardzo oszczędne, a tym bardziej u niego siedzi Yanmar, bardzo dobre silniki, jedne z najlepszych silników dieslowskich w obecnych czasach na markiecie. Także no przede wszystkim benzyna to jest numer jeden, bo wiadomo, no sprzęt jak się kupi, to już się kupi, się ma na parę lat. Tu trzeba wlewać do łodzi i wraca się pusty. Także to jest, no takie wypłynięcie plus przynęta i tak dalej kosztuje tak minimum uważam między jakieś, ja wiem, $800 a 1200. Takie jednorazowo wypłynięcie na tuńczyka, wliczając paliwo, wliczając przynętę i tak dalej, i tak dalej.
Czy można zarobić na łapaniu tuńczyka, czy to jest sprawa dla przyjemności?
Ja bym powiedział, że to jest sprawa dla przyjemności, bo jeśli się złapie takiego tuńczyka, tyle jest zachodu, tyle jest płynięcia, tyle spędzenia czasu i tak dalej, i tak dalej. Ja nie myślę, żeby człowiek, który wreszcie osiągnie cel, chciał to sprzedać i tak dalej. To jest, cały fan to jest, jeśli człowiek właśnie złapie tego tuńczyka i przyjedzie i go przyprawi i zje. To jest numer jeden, do czego każdy dąży. Także ja uważam, że nie ma możliwości sprzedanu. Z tym, że jest jeszcze przepis, jeśli jest złapany tuńczyk powyżej, ja nawet nie pamiętam dokładnie, Tosiek, 73 incze, nie można wziąć tej tuny. Jedną na rok można wziąć. Jeśli druga zostanie taka złapana powyżej 73, to trzeba oddać. Wtedy to należy co? Do stanu, do federalna, jest to własność federalna, także nie można takiej tuny powyżej 73 wziąć.
Dlaczego ludzie odpływają od brzegu kilkadziesiąt mil albo i dalej i łapią ryby? Ja słyszałem jedną z takich teorii, że po prostu ludzie łapią ryby, bo wtedy im żona za uchem nie brzęczy. Czy to jest prawda? Dlaczego pan łapie ryby?
Nie, między innymi to jest na pewno prawda, ale jeśli chodzi o moją osobę, dlatego to jest fascynujące, bo to jest niesamowita adrenalina. Czyli o co chodzi? Cała elektronika, to jest słona woda. Słona woda działa niszcząco na wszystkie elektroniczne, prądowe sprawy. Człowiek wypływa 117 mil. Wiadomo, radio nie ma już żadnego zasięgu. Jeśli jest jakiś inny w pobliżu, jakaś inna w pobliżu łódka, jeśli potrzebujesz pomocy, usłyszy cię dobrze. Jeśli cię nie usłyszy, no nie wiem, ciężka sprawa. Także jeśli elektronika na przykład zawiedzie, GPS i tak dalej, bardzo ciężka sprawa i bardzo ryzykowna. Dlatego trzeba być wyposażony nawet w taki ponton, specjalny ponton ratunkowy, który jest wyposażony w jakieś tam minimalne środki do jedzenia, pitną wodę, pompuje się sam. Gdy ma kontakt z wodą, napompowuje się sam, ma nawet dach taki w kształcie namiotu i tak dalej, i tak dalej. A także przede wszystkim ja uważam adrenalina. Nie jest to zabawa, jeśli płynie się daleko offshore.
Odnośnie adrenaliny, pytanie do pana Tośka, bo złapał pan 7 lat temu rybę, która była tutaj chyba, ta ryba, ustanowi pan rekord na wschodnim wybrzeżu, tuńczyk ponad 500 kg. Proszę powiedzieć, jak takiego tuńczyka, ja sobie tego nie wyobrażam, jak można wyciągnąć na łódkę, która, no ile ta łódka ma metrów?
No to akurat myśmy byli na czarterowej łódce, nam zajęło około 2 godzin 20 minut wciągnąć ją na podkład, a druga sprawa wyciągnięcia tej ryby to było nas trzech plus dwóch członków załogi, to wszyscy po 2-3 minuty na okrągło się zmieniali, bo nie było w stanie jednemu wyciągnąć. No i po dociągnięciu do łódki zaczepiliśmy ją na specjalny wysięgnik i zajęło nam może z 25 minut wciągnąć ją na pokład. No, także to było niesamowite przeżycie. Ręce to tygodnie bolały, bo to się naciągało w innych kierunkach. Nie objąłbym ją sam, mam nawet zdjęcie. Wysokości było około 11 feet. 11 feet to jest około ponad 3 metry. No może źle powiedziałem. Prawie 11 feet to około 3 metry, powyżej 3 metry. Także tutaj jeszcze złapaliśmy dwa w połowie sierpnia złapaliśmy telfish. To jest fish, która występuje na głębokości 600 feet wody, to około 200 metrów. No, bierze bardzo ładnie. Zapełniliśmy dwa fish tanki i do pełnego z lodem. No i przypłynęliśmy do domu po 18, po 24 godzinach bycia na kanionie. Także życzę wszystkim połamania wędek na kanionie i powodzenia.
Panie Tośku, dlaczego pan łapie ryby?
A łapie ryby, żeby w domu nie siedzieć. I bo zawsze żona coś znajdzie do roboty, a w marynie na łódce jesteśmy w swoim żywiole, bo coś innego się zobaczy. W ostatnim trypie na początku września, koniec sierpnia wpłynęliśmy w ławicę delfinów, było tysiące delfinów przy samej łódce. No i oczywiście złapaliśmy 40-funtowego blue tunę. No, bluefina tunę, o. Także zalecam, polecam i jest lara fan na łapaniu ryby. Także ryzyko, tak jak kolega Jarek powiedział, jest wysokiego zagrożenia, bo człowiek wypływa w ciemno, może się zawsze coś stanąć, zepsuć. Trzeba mieć do tego zabezpieczenie. Na stanie mojej łódki jest satelitarne urządzenie, które do dotknięciu do wody automatycznie na satelitę podaje wiadomość, że coś nie jest tak. To się nazywa IPER.
Czym się różni ten sprzęt, który tutaj wy macie, od takiego sprzętu, powiedzmy, wędkarza, który sobie łapie gdzieś o konia gdzieś na rzece czy na jeziorku? Bo widzę, że to jest troszeczkę większy sprzęt. Czym się różni ten sprzęt od takiego sprzętu słodkowodnego?
A powiem panu tak, jeśli chodzi o te lokalne ryby, takie jak seabass, czy flądra, czy fluke, flądra oczywiście to jest winter flounder, czy fluke, sprzęt bardzo nie różni się tak wiele, ponieważ są to lżejsze wędki, cięższe żyłki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o łapanie tuńczyków, no te dalsze łapanie, te wyjazdy na większe ryby, no to różni się zasadniczo. To jest, jeśli tak można by było żartobliwie powiedzieć, jeśli chodzi o te wędki na tuńczyka, to są jak miniaturowe dźwigi w porównaniu do zwykłych wędek. Tam kołowrotkiem na przykład można by było człowieka zapas uczepić i normalnie można by było go unieść tym kołowrotkiem, tą wędką przystosowaną do połowów tuny, można unieść człowieka. No tymi sprzętami jeziorowymi tego by się nie dało zrobić. Czyli po prostu różni się to wszystko wielkością, no i wiadomo, ceną. Właśnie tu kolega powiedział jeszcze o tym sprzęcie, który się nazywa IPERP. Jest to personalny GPS, który w kontakcie z wodą natychmiast wysyła sygnał do satelity i podaje co kilka sekund pozycję GPS-u, czyli pozycję satelitarną. I teraz są dwa rodzaje takich GPS-ów. Jeden może być na łodzi, wtedy jeśli szukają tej pozycji, to wiadomo, znajdą łódź. Drugi można mieć przy sobie, czyli jeśli wpadniesz do wody i tak dalej, łodzi, wiadomo, będą szukali ciebie, bo będą szukali sygnału, skąd wychodzi ten pozycja GPS-u. Także to tak na marginesie. Więc mówię, no i przede wszystkim rozmiar łódek. Na jeziorze, wiadomo, no dużo mniejsze łódki, dużo mniejsze silniki i tak dalej, i tak dalej. Na oceanie musi to być wszystko większe i wszystko droższe, także więcej pochłaniające, więcej czasu, więcej dbania o tak dalej. Na jeziorze po prostu słodka woda nigdy nie robi takiego zniszczenia jak na oceanie. Na oceanie trzeba bardzo uważać na elektryczne sprawy i tak dalej, i tak dalej w łodziach, bo można szybko stracić jakiś tam kontakt prądowy i tak dalej, i tak dalej. I po prostu po prostu można no, mieć problemy z powrotem do maryny. Tak samo jeśli chodzi o jakąś usterkę na jeziorze, jeśli łódź będzie miała jakąś usterkę, wiadomo, obojętnie jaka siła wiatru, jaka fala, jakie co, zawsze opinimy się gdzieś na brzegu. Tu na oceanie zależy od przypływów i odpływów. Może być sytuacja taka, że zamiast przypłynąć do brzegu, możemy zupełnie w odwrotnym kierunku płynąć w stronę od brzegu w stronę oceanu, także na to trzeba bardzo uważać.
Znajdujemy się dokładnie w Gateway Marina. Geograficznie to miejsce nazywa się Dead Horse Bay, Brooklyn. Proszę powiedzieć, kiedy się zaczyna tutaj sezon, kiedy sezon się kończy?
No sezon dla największych zapaleńców to nawet zaczynać się może już koniec marca, początek kwietnia, zależy od temperatury wody i tak dalej. Pierwszą rybą taką właściwie sezonową to jest strybass, który przychodzi z oceanów, wchodzi tutaj do zatoki, do Raritan Bay, na tarło, wchodzi w rzekę i tam trzesie i później wraca. Czyli jest dobry okres do łapania jego, kiedy on idzie na tarło i następnie dobry okres, niedługo to trwa, kiedy on wraca z tarła, jest głodny, zmęczony i tak dalej. Także mówię, początek kwietnia, nawet koniec marca w niektórych latach już zależnie od temperatury wody, można zacząć sezon.
Mówi pan, że kosztuje to trochę pieniędzy, żeby wypłynąć, powiedzmy, w taki weekendowy rejsik na łapanie ryb, a jeśli chodzi o trzymanie łódki w marinie, ile pana łódka ma stóp długości, jak wyglądają opłaty za w sezonie, rozumiem, że w sezonie zimowym łódkę się wyciąga, trzyma się na brzegu, ile to kosztuje rocznie, jak długa jest pana łódka, ile to kosztuje?
Moja łódka jest 26 fitów, ale tutaj raczej ceny, jeśli chodzi o trzymanie w marynie, są od daków. Czyli ja mogę, jeśli chcę na przykład trzymać w większym daku, mogę trzymać mniejszą łódkę w większym daku. My trzymamy z kolegą Tośkiem w takich samych rozmiarowych dakach. Jesteśmy jeden obok drugiego i za same trzymanie łódki pomiędzy pomostami to kosztuje nas około 2400 dolarów.
Za sezon.
To jest cena sezonowa. Później za wyciągnięcie łódki, storage na brzegu, to kosztuje, tego dokładnie nie pamiętam, ale storage chyba może pomiędzy 400-600 dolarów. Tu kolega podpowiada mnie, dokładnie nawet nie pamiętam, około 1300. No i plus oczywiście, jeśli się zna na tym, to można winterizing samemu zrobić. Jeśli nie, no to trzeba zawołać mechanika. Winterizing polega na tak zwanym uśpieniu silników, czyli na wypłukanie z nich kompletne słonej wody, na wpuszczeniu do cylindrów oleju. Na przykład polega to na tym, że odłącza się linię benzyny z baku, podłącza się do niej benzynę wymieszaną z olejem, podobnie taką, jaką się używa do dwusuwów, trochę bardziej bogatą w olej, i wtedy silniki pracują, silniki pobierają tą benzynę z olejem i obserwujemy, jeśli silniki zaczynają bardzo mocno kopcić, wtedy wyłączamy, wiadomo, że już do cylindrów między pierścienie dostała się benzyna z olejem i tak dalej, wtedy wyłączamy wszystko i to już prowizorycznie z silnikami jest wszystko załatwione. Można jeszcze trochę posprejować, odkręcić świece i posprejować trochę oleju do silników. Następna sprawa to jest zabezpieczenie samego kadłuba łodzi, czyli tak zwaną no, ubikację, wszystkie przewody, które są słoną wodę i tak dalej, zlew. Trzeba po prostu przepompować tam antifreeze, żeby to nie zamarzło zimą, bo jeśli wiadomo, no, jeśli to zamarznie, to przewody, wszystkie uszczelki, wszystko popękają. No i po prostu może być taka sytuacja, że łódka zostanie spuszczona na wodę wiosną i na przykład za tydzień czasu człowiek przyjdzie, a łódka będzie oparta, utonięta, będzie na dnie między dakiem, bo właśnie zima zrobiła swoje. Także ja miałem Gateway Marina, jest dość fajną maryną, ja bardzo ją lubię, bo właśnie są pływające daki, nowe daki, piękne daki. Ja trzymałem swoją łódkę wcześniej 2 lata w Point Pleasant, New Jersey. Tam płaciłem dosłownie 2 razy więcej za w summa summarum gorsze warunki, bo tam łódka stała między palami, nie było pływających daków, także jest to różnica z powodu na przypływy i odpływy morskie, bo trzeba linkę uwiązać na stałe do palu i teraz, jeśli jest odpływ, poziom wody spada, łódka obniża się drastycznie i wtedy jak nie... Po prostu nie będzie się przy pierwszym uwiązaniu może łódź zawisnąć na linkach, więc trzeba uważać, trzeba być przy pierwszym uwiązaniu na odpływie maksymalnym i na przypływie maksymalnym, bo z kolei na przypływie, jeśli uwiąże się łódź za nisko i teraz będzie przypływ, łódka pójdzie do góry, linka będzie na palach uwiązana niżej. Nie wiem, czy to ja obrazowo tłumaczę ludziom, którzy nie znają się, ale wtedy łódka pójdzie wyżej, linka będzie uwiązana do palów niżej, wtedy linka po prostu nie dopuści łódki, żeby łódka podniosła swój poziom razem z wodą. Także jest to bardziej skomplikowane niż trzymanie łódki między pływającymi dekami, bo wtedy dek i łódka wszystko zmieniają swój poziom w zależności od przypływu i odpływu. Jest to bardzo proste i bardzo dobre. Także Gateway Marina jest dobra jeszcze z drugiego powodu, że nie ma w Point Pleasant, w New Jersey, przeważnie wszędzie, tak samo w Belmar, jak się wypływa, trzeba pokonać mosty, czasami jak przejeżdża pociąg i tak dalej, trzeba czekać. Robi się tak zwany traffic, no łódki czekają, jedna blisko drugiej, czasami ktoś nie ma takiego doświadczenia, jest to trochę niebezpiecznie. Tu jest po prostu swobodne wypływanie na otwarty ocean, nie ma żadnych mostów, nie ma nic, jest to wielkim plusem. Bardzo dużym plusem.
Stoimy tu przy pana łódce, 26 stóp łódka liczy długości, no ale widzę 2 olbrzymie silniki po 150 koni, silniki widzę benzynowe, czy przy obecnej cenie benzyny, w ogóle czy benzyna, czy ropa, no ceny są jakie są, jakie były ceny, czy pamięta pan, kiedy pan zaczął łapać ryby, no kilka czy kilkanaście lat temu, czy to nie jest zabójstwo teraz, mieć łódkę z takimi silnikami i czy przy tych cenach benzyny ludzie po prostu mniej pływają?
No na pewno jest to niesamowita różnica, no bo przecież ja pamiętam czasy, gdzie benzyna nie przekraczała dolara i tak dalej, i tak dalej. Jest to zabójstwo, no po prostu trzeba, jeśli ma się taką pasję, trzeba sobie jakoś radzić, no więc no przede wszystkim, jeśli się wypływa gdzieś dalej, na przykład tak jak rozmawialiśmy na tuńczyka, no to po prostu kilku kolegów i tak dalej, trzeba złożyć się na benzynę, na to, na tamto, bo jest to bardzo kosztowne w dzisiejszych czasach, no mam nadzieję, że te ceny spadną, ale nie jest to takie pewne, także tak, jest to bardzo kosztowne i ja zauważyłem bardzo spadek zainteresowań sportem motorowo-wodnym. Ludzie nie wypływają, ludzie teraz coraz widzę więcej na weekendy, przyjeżdżają do łódek, siedzą sobie na dakach i tak dalej, mniej wypływają, mniej łapią, lub jeśli nawet wypływają, to bardzo blisko. Nawet słyszałem teraz taką opinię, że czartery, boaty, które czarterują na przykład na tuńczyka, niektóre boaty robią w ten sposób, że one zostały przy starych cenach i teraz wszystko, co ponad spalone, jeśli to wszystko, co to znaczy ciężko mi wytłumaczyć, to co kiedyś była ta ilość benzyny, to oni zostają przy tych samych cenach i teraz do tej samej ceny klienci dodają różnicę w danym okresie, jaka jest różnica w cenie paliwa, to dodają ekstra. Także tak to wygląda, tak próbują sobie radzić ludzie, którzy z tego żyją, ale no jest ciężko w obecnych czasach z benzyną. Na razie tak wygląda, że ten biznes nie będzie się za dobrze rozwijał, bo jest bardzo kosztowny.
Jest taka obiegowa opinia, która mówi, że rybka lubi pływać. Czy to jest prawda?
Oczywiście, że prawda. No jak rybka by nie lubiała pływać, skoro ona zawsze jest, urodziła się w wodzie i tak dalej, a my na wodzie. Także my lubimy pływać, lubimy rybkę i lubimy piwko.
Gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden kiosk, drugi kiosk, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz
mi. Piwko i ryby to jest dobra układanka. W każdym razie, jakie ryby tutaj można w Zatoce Nowojorskiej złapać i które są najsmaczniejsze dla pana?
No, przede wszystkim sea bass jest bardzo dobrą rybą. Link jest bardzo dobry, smaczny. A fluk oczywiście. Tak naprawdę to w sumie każda jest dobra ryba. Tuna jest no przepyszna. Ja tunę jem na surowo, musi być świeża oczywiście, nigdy nie zamrażana. Podejrzewam, że dużo ludzi na świecie, nawet bym próbował zgadnąć, że może 90% ludzi na świecie nigdy nie spróbowało i nie spróbuje naprawdę nigdy nie zamrażanej świeżej tuny, bo w sklepie wiadomo, nie ma możliwości, żeby tuna nie była zamrażana, także świeża tuna jest, nie da się do opowiedzenia. Ja na przykład jem, jeszcze raz mówię, na surowo. Moja żona kiedyś mówiła, że nigdy w życiu by nie zjadła surowej ryby. Teraz nie chcę jeść jej pod inną postacią, tylko surową, oczywiście świeżą, surową tunę. Można zrobić ją tak jak tatar, z cebulą, z ogórkiem, przyprawić jajkiem, przyprawić soj sos, lub można pociąć w takie kawałeczki, takie koreczki małe, na przykład sobie maczać w sosie i w sojowym sosie lub wasabi i normalnie jeść. Także tuna jest przepyszna. Tak samo telfish, która jest no ciężka do złapania, bo trzeba jechać bardzo daleko, tak jak tu kolega mówił. 600 fitów głęboko minimum, ona się utrzymuje na kanionie, ale też jest bardzo dobra. Także tak naprawdę to no, ryby oceaniczne są bardzo smaczne. Stripes, no zależy jak zrobiony. Ja na przykład osobiście smażonego lubię, z kolei w piekarniku, zrobionego w piekarniku nie lubię, jest on troszkę inaczej smakuje i tak dalej, ale smażony jest w porządku, także no, no i przede wszystkim wiadomo, ryba jest bardzo zdrowa, także warto, panowie, polecam, warto łapać ryby. A tutaj kolega zapytał mnie właśnie o sprawy licencji, więc na oceanie, na słonej wodzie nie potrzeba licencji, każdy może łapać ryby. Trzeba mieć tylko permit, jeśli chodzi o tunę, trzeba mieć permit. Permit można kupić online na komputerze, można wykupić lub można wykupić w sklepie. Także ogólnie permit kosztuje 28 czy 38 na sezon, na kilka miesięcy, tak, permit na tuńczyka. Także to musi człowiek mieć, a poza tym żadnego licensu nie potrzeba.
Połowa września 2008, czas szybko płynie, niedługo już zima, niedługo Wigilia. Czy na kolację wigilijną będzie karb na stole? Ja przypuszczam, że nie. Jak sytuacja wygląda?
Karpia na stole na pewno nie będzie, będzie ryba morska, a z Wigilią to jest fajna sprawa. A jeszcze chciałem dodać, że co roku w styczniu, ze względu, że no, nie możemy tutaj łapać, ze względu na temperaturę i tak dalej, także co roku w styczniu ja i Tosiek, jeszcze kilku naszych kolegów, Wiesiek, Portugalczyk, Wiktor, co roku jeździmy na Florydę na tydzień czasu, też także oczywiście na ryby, bukujemy się na duży statek, tam wypływamy z Key West, z Florydy Key West w kierunku Kuby. Czasami jesteśmy blisko, około 20-15 mil od Kuby na grupery. Czasami też wyjeżdżamy na Yellowtail. Bardzo smaczna ryba, bardzo fajna do łapania. Dużo radości, dużo uciechy. Także łapiemy ryby pełny, okrągły rok. Jak nie tu, to na Florydzie, jak nie na Florydzie, no to w barze.
I o to chodzi. Człowiek potrzebuje mieć jakieś hobby. Wasze hobby to jest łapanie ryb. Ja mam takie pytanie. W którym roku panowie przyjechali do Stanów Zjednoczonych? No jak życie wyglądało kiedyś? Bo z tego, co ludzie opowiadają w Stanach, kiedyś było lepiej, mniejsze były ceny i paliwa, mniejsze były wydatki, lepiej się zarabiało. I czy pamięta pan, w którym roku pan przyjechał? I jaki był dzień tygodnia?
Dnia tygodnia nie pamiętam, ale przyjechałem w czerwcu. Ja przyjechałem w czerwcu w 1986 roku. Czy w Ameryce było lepiej? Ja bym polemizował. Mi wydaje się, że no, ceny paliwa inne i tak dalej, ale dużo, dużo cen różnych innych produktów potaniało, także na przykład sprzęt elektroniczny, telefony i tak dalej. Kiedyś pamiętam, żeby zadzwonić do domu, to trzeba było i pogadać z godzinę, z półtorej godziny, trzeba było oddać pół tygodniówki albo i tygodniówkę. Dzisiaj można rozmawiać bez ograniczeń i suma summarum nie kosztuje to nic, także kiedyś pamiętam, człowiek przyjechał, to jakieś tam meble sobie organizował, to, tamto. Dzisiaj nie, dzisiaj ludzie przyjeżdżają, stać ich na wszystko od razu, sklepy i tak dalej, nowe meble, nowe sprzęty, nowe dywany, nowe karpety, wszystko. Ja uważam, że teraz jest łatwiej żyć. Oczywiście, takie sprawy jak paliwa i tak dalej, no wiadomo, kto chce narzekać, będzie wymieniał te sprawy, które są droższe. Kto nie chce narzekać, poda te sprawy, które staniały i tak dalej, na przykład ubrania, ciuchy i tak dalej, w stosunku do zarobków, ja uważam, że dzisiaj są tańsze. W ogóle cała elektronika i tak dalej, także no trudno to jest tak jednoznacznie określić, czy wtedy było łatwiej, czy teraz. Ja wiem, uważam, że no ciężko to powiedzieć. Ja uważam, że teraz jest troszkę łatwiej żyć.
Czyli miejsce widzenia zależy od punktu siedzenia. To tak jak historia, kiedy optymista z pesymistą siedzą i piją butelkę wódki. Butelka jest opróżniona do połowy i pesymista mówi: o, już połowy nie ma. A optymista mówi do niego: ty, jeszcze połowa została. Także każdy widzi to inaczej. Panu się dobrze w Ameryce żyje.
No wiadomo, narzekać nie, bardzo nie mogę, ale no wiadomo, jeśli byłaby taka możliwość polepszyć jeszcze standard, no to wiadomo, że człowiek do tego dąży i by chciał podwyższyć swój standard życiowy i tak dalej, ale ogólnie narzekać nie mogę.
To ja mam do trzech panów po jednym i tym samym pytaniu, bo słuchają nas ludzie w Polsce, nie każdy był w Stanach Zjednoczonych, nie każdy był, nie każdy będzie. Mit Ameryki jest i raczej będzie. Proszę powiedzieć coś o tym miejscu tutaj, gdzie jesteśmy, o Nowym Jorku dla ludzi, którzy tu nie byli. Proszę powiedzieć, jacy są Polacy, jaka jest Polonia?
To znaczy, ogólnie Polacy są tacy, jacy są, także ja nie uważam, że Polacy tutaj się zmieniają, że tutaj są inni jak w Polsce i tak dalej, każdy, no tutaj może, to znaczy, nie, ja uważam, że nie zmieniają się ludzie, uważam, że życie ludzi się zmienia, bo w tym kraju są trochę inne wymagania, inny system, inne wszystko, także przede wszystkim tutaj wszyscy uważam, że dużo więcej pracują. W Polsce ludzie godzina 3:00, 3:15, 3:20 prawie w domu są, mają jeszcze kupę swojego prywatnego życia, po pracy mogą załatwić znajomi i tak dalej, i tak dalej. Tu każdy zapracowany jest, wraca późno z pracy ze względu na dojazdy, na trafiki, także tu jest mniej tego życia towarzyskiego trochę, no oprócz wiadomo tych weekendów, ale weekendy tak samo ustępują w Polsce, także Polska ma przewagę, że ludzie więcej czasu mają sobie. Ja uważam, że dużo mniej pracują w Polsce jak tutaj. Tu wszystko skupia się wokół pracy i dlatego może to tak wygląda, że trochę inni są ludzie, ale to po prostu mówię, to określa kraj i jego system i co się w danym kraju preferuje.
Czyli nie wiadomo, czy lepiej być pracoholikiem, czy alkoholikiem, ale o to nie będziemy pytać. Panie Toszku, kiedy pan przyjechał do Ameryki i jakie doświadczenia tutaj z Polonią? Jacy tutaj Polacy są?
Dokładnie przyjechałem w 1981 roku, 26 lipca. To akurat była niedziela. Nowy Jork jest piękne miejsce do mieszkania ze względu na położenie, bo jest blisko do morza, blisko w góry, blisko na jeziora. Rzeki piękne są, jeziora też piękne. Jest piękna jesień nowojorska, bo cały las się zmienia w kolorowe liście. I ja lubię dlatego Nowy Jork, że jest blisko. Mam godzinę niecało do Maryny, do Gateway. Godzinę mam na narty, godzinę mam na jeziora. Także gdzie się nie ruszę, to jest wszędzie blisko. Polonia jak Polonia. Wszyscy są zabiegani, zapracowani. A jak przyjdzie weekend, to wszyscy siedzą w Marynie i piją ogorzałe.
Na żartach wszyscy się znają. Tutaj widzę jeszcze jednego rodaka. Myje pan łódkę. Proszę powiedzieć, kiedy pan przyjechał do Stanów? Jak panu się tutaj mieszka? Czy kiedyś było lepiej, czy było gorzej, czy jest tak samo?
No ja już tutaj jestem bardzo długo, bo już w 72 roku przyjechałem. To jest kupa lat. No, na pewno każdy... Zależy, jak każdy sobie tu układa. No, jednym jest lżej, drugim jest gorzej. To dla mnie w tej chwili jest dobrze, nie narzekam, żeby tylko tak dalej było, niestety. A co jeszcze więcej? Dawniej też było ciężko, no bo to człowiek się musiał dorabiać wszystkiego. Nie miał tego samochodu, wszystko autobusem. Teraz się w samochód skoczy, wszystko do wszędzie dojedzie, no niestety. Teraz jest lżej, no bo wszystko człowiek już ma. Dorobiony jest, jak to się mówi, żeby tylko tak dalej było i to wszystko.
A dlaczego pan ryby łapie?
Dlaczego? No bo lubię łapać. Lubię z kolegami przede wszystkim być. Pipko wypić, niestety. Bo ryba musi pływać i człowiek musi popływać. A to jest przyjemność, jest rybki, jest przyjemność, uspokojenie człowieka. Jest to dlatego większość. Nie to, że od żony uciekam, no ja lubię do żony wracać.
Słuchaliście niezależnej audycji internetowej z Brooklynu, z Nowego Jorku. Na koniec usłyszymy utwór, który Małgorzata z Warszawy, z ulicy Żurawiej nagrała kilka lat temu dla siebie, dla własnej przyjemności. Także zapraszam, Małgorzato, pozdrawiam Cię, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do słuchania. Podnośnik.
Mrok jak kosmaty pies, patrz, wrzesień wlazł, czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i nagle postarzało się. Miałeś przecież być, autobus twój szedł. Tak jest już późno, wróć. W lampy ciepły krąg, do szafy płaszcz. Jabłkami pachnie dom, przemoczony poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy dla ciebie dziś. Kupiłam ten zielony plen, ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Zbyt mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. To wszystko. Ciebie dziś kupiłam ten zielony plen, ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Zbyt mało ciebie mam, kilka mądrych zdań. To wszystko.